Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Południowe Mazowsze.
Witam serdecznie. Dość ciepłe lato mamy w tym roku. Myślę, że ciepła i słonecznych dni w Kaliszu w tym roku było wystarczająco dużo. Dziś chcę zaprosić Państwa na południe od stolicy naszego kraju, na Mazowsze Południowe, czyli ziemię radomską, niezmiernie ciekawą i interesującą. W tym roku dość dużo podróżowałem, byłem w wielu regionach kraju. Jedna z rozlicznych wycieczek zaprowadziła mnie na południowe Mazowsze. Z pozoru wydaje się, że ziemia ta leży daleko od Kalisza i niewiele jest tam do zobaczenia i zwiedzenia. Nic bardziej mylnego, jest ciekawie i atrakcyjnie. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy od miasta Przysucha. Przysucha leży przy drodze krajowej nr 12, która z Kalisza prowadzi w kierunku Lublina. O tym miasteczku niewielu z nas by zapewne słyszało, gdyby nie osoba Oskara Kolberga, która jest związana z tą miejscowością. Ale po kolei. Miasto leży w południowej części województwa mazowieckiego, na południowym krańcu równiny radomskiej, około 40 km na zachód od Radomia. W pobliżu, przy granicy administracyjnej, przepływa rzeka Radomka. Historycznie Przysucha leży w Małopolsce. Niedaleko miasta, w miejscowości Skrzyńsko, znajduje się stacja kolejowa Przysucha na linii z Radomia do Łodzi. W mieście mieszka około 6300 mieszkańców. Przysucha wymieniana była jako osada nad rzeką Radomką. Powstała w bagnistej kotlinie, która często musiała być osuszana, by móc stanowić miejsce zamieszkania. Przedrostek Przy formował nazwę miejscowości, więc Przysucha to tereny przy suchym, bezleśnym miejscu. Pierwsze wzmianki o miejscowości jako Przysucha pochodzą z 1415 roku i związane są z osobą Rafała, syna Warsza ze Skrzyńska. Jest on pierwszą występującą w źródłach osobą, która w swojej tytulaturze używała zwrotu z Przysuchy. Następna informacja na temat Przysuchy pochodzi z 1490 roku. Wtedy to niejaki Paweł z Przysuchy nabył 4 łany kmiecie w Wielkim Skrzynnie. 1 grudnia 1710 roku przywilej królewski, wydany dla Antoniego Czermińskiego herbu Wieniawa przez Augusta II Mocnego, zezwala na osadzenie się rzemieślników, także zagranicznych, i odbywanie targów. W Przysusze miała powstać manufaktura konkurująca z zakładami w Samsonowie. Spiętrzono wtedy wody Radomki i otworzono 9 stawów, z których woda napędzała maszyny kuźnic, papierni, młynów do mielenia ród, szabelni, a także tartaku i olejarni. W 1714 roku król zezwolił na powstanie cechów rzemieślniczych i odbywanie się targów 2 razy w tygodniu, soboty i niedzielę. Wkrótce potem napływający rzemieślnicy, niemieccy, głównie z Śląska i Saksonii, założyli miasto zwane Czermnem. Osada posiadała rynek znajdujący się dziś na placu Kardynała Wyszyńskiego. Na początku XVIII wieku w Przysusze zlokalizowano żydowskie miasto o charakterze handlowo-usługowym. Był to ważny ośrodek hasydyzmu. Dopiero w połowie XVIII wieku na tereny dzisiejszej Przysuchy zaczęła sprowadzać się ludność katolicka. Przysucha, podobnie jak Kalisz, charakteryzowała się wielokulturowością. Było to miejsce i dla dzielnicy żydowskiej, ewangelickiej i katolickiej. Upadek Rzeczypospolitej był także upadkiem miasta. Pomimo przynależności do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku do Królestwa Polskiego, Przysucha traciła znaczenie, głównie poprzez zależność miasta od dworu. Odebranie praw mieszczanom a częściowo przez przemarsze wojsk austriackich podczas powstania kościuszkowskiego powodowały dalszy spadek. Dębińscy, herbu nie czuja, nabyli dobra Przysuchy w 1777 roku i gospodarzyli w Przysusze aż do 1945 roku. Wybudowali tu dwór, obecnie muzeum. A w 1870 roku Przysucha utraciła prawa miejskie. 6 września 1939 roku na Przysuchę spadły bomby i zniszczyły ponad 70 domów i budynki folwarku. W czasie wojny Niemcy założyli getto, w którym umieszczono ponad 5 tysięcy Żydów. Większość wywieziono do obozów w Treblince. Lasy przysuskie były areną bardzo zaciętych walk partyzanckich. Stacjonowały tam oddziały majora Hubala, inspektoratu Piotrkowskiego i 72. Pułku Piechoty Ziemi Radomskiej oraz oddział partyzancki składający się m.in. z uciekinierów z gett żydowskich. Wielokrotne akcje partyzanckie przyniosły Niemcom ogromne straty. Na przykład podczas walk w pobliskim Stefanowie 6 września 1944 roku Niemcy stracili 140 żołnierzy, a 230 odniosło rany. Po II wojnie światowej Przysucha stała się siedzibą powiatu. Prawa miejskie odzyskała w 1958 roku. W okresie istnienia powiatu wybudowano kopalnię gliny, zakład ceramiczny, zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego, odlewnię żeliwa i zakład krawiecki. Przysucha znalazła się po reformie administracyjnej w 1975 roku w województwie radomskim. Po prywatyzacji większości zakładów na terenie miasta zaczęły się przekształcenia. Masowe zwolnienia z zakładów pracy i wysokie bezrobocie uczyniły miasto mało atrakcyjne. W mieście nie ma zbyt wielu zabytków. Warto zwiedzić kościół świętego Jana Nepomucena i świętego Ignacego Loyoli. Świątynia została wzniesiona w drugiej połowie XVIII wieku w stylu klasycystycznym i ufundowana została przez Urszulę z Morsztynów Dębińską. Wnętrze kościoła jest podzielone na chór, dwuprzęsłową nawę, prezbiterium i dwa boczne przedsionki oraz zachrystię. Ołtarz główny jest bardzo okazały i oryginalny. Pod kopułą znajduje się rotunda podparta 8 kolumnami z piękną aktyką, na szczycie której znajduje się krzyż. Wewnątrz, pod rotundą, znajduje się figura świętego Jana Nepomucena, patrona świątyni. Cmentarz żydowski w Przysusze został założony w połowie XVIII wieku i zajmuje powierzchnię ponad 1 hektara, na której zachowało się 20 uszkodzonych nagrobków, spośród których najstarszy pochodzi z 1771 roku. Cmentarz znajduje się przy ulicy Cmentarnej. W 1987 roku uporządkowano teren nekropolii i wybudowano dwa ohele kryjące szczątki pioniera hasydyzmu w centralnej Polsce, Abrahama z Przysuchy oraz dynastii cadyków przysuskich. W ohelu na cmentarzu żydowskim w Przysusze pochowany jest także Jakub Izak Rabinowicz, zwany Świętym Żydem, założycielem dynastii cadyków przysuskich. Kilka słów wyjaśnienia, co to jest ohel. Ohel po hebrajsku namiot, niewielki, żydowski, grobowiec murowany lub drewniany, najczęściej kształtu prostopadłościanu, zwykle z drzwiami, a czasami również okienkami, o dachu półkolistym lub dwuspadowym. Pierwotne ohele ograniczały się do wspartego na 4 filarach daszku ustawionego nad nagrobkiem. Ohele wznosi się nad grobami wybitnych rabinów lub cadyków oraz ich męskich potomków. Wewnątrz ohelu znajduje się zwykle nagrobek, lecz nie jest to regułą. W przypadku braku macewy tablice epitafijne mocuje się na wewnętrznych ścianach, zaś samo miejsce pochówku odgradza się metalową kratą lub niewielkim murkiem. Najczęściej ohele nie mają jakichkolwiek zdobień. W Polsce największe skupisko Ocheli i ruin znajduje się na cmentarzu żydowskim na Woli w Warszawie, gdzie jest ich kilkadziesiąt. Miejsca pochówku, nad którymi wzniesiono Ochele, bywają celem pielgrzymek hasydów. Jest jeszcze synagoga na tym cmentarzu, wzniesiona w latach 1764-1777 w żydowskiej części miasteczka, została zdewastowana w czasie II wojny światowej przez Niemców. Po wojnie budynek niszczał do lat 60. XX wieku, kiedy przykryto jego dach blachą, a wnętrze wzmocniono stalową konstrukcją. W Kaliszu, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Podmiejskiej, mamy jeden cały ochel rabina Ashayacha Weltfrajara, pochodzącego ze zduńskiej Woli, i drugi zbudowany do połowy dla rabina kaliskiego Jaszeskiela Lipszyca. Najważniejszym zabytkiem w Przysusze jest muzeum imienia Oskara Kolberga. Reprezentuje kolekcję materiałów dokumentujących działalność Oskara, XIX-wiecznego etnografa i zbieracza folkloru. W latach 70. XX wieku w środowisku Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego rozpoczęto gromadzenie materiałów dotyczących Oskara Kolberga oraz eksponatów etnograficznych, historycznych z okolic Przysuchy. Zbiory prezentowano na wystawach w bibliotece i w zabytkowym lamusie dworskim. W 1979 roku kolekcję przeniesiono do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. W Przysusze utworzono oddział muzealny. Muzeum mieści się w Dworze Dębińskich, którego parterową część przeznaczono na Muzeum Biograficzne Kolberga. Placówka została otwarta w 1990 roku z okazji jubileuszu setnej rocznicy Kolberga. Od 1992 roku muzeum jest oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W stałej ekspozycji prezentowane są zapisy terenowe Kolberga, korekty autorskie oraz pierwodruki tomów ludu, korespondencja, szkice i rysunki terenowe, publikacje jego artykułów w XIX-wiecznych czasopismach. Aranżacja wnętrz muzeum stylizowana jest na gabinet pracownie i salon uczonego humanisty z wyposażeniem typowym dla zamożnego dworu z drugiej połowy XIX wieku. Muzeum prezentuje również stałą ekspozycję na temat historii Przysuchy od XVIII do XX wieku. Zbiory do niej pozyskano z archiwów, bibliotek i muzeów oraz zasobów rodziny Dębińskich przez trzy wieki związane z Przysuchą. Muzeum jest organizatorem nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Oskar Kolberg, a właściwie Henryk Oskar Kolberg, urodził się 22 lutego 1814 roku w Przysusze. Był synem Juliusza Kolberga, profesora miernictwa i geodezji na Uniwersytecie Warszawskim. Matką Oskara była Karolina Fryderyka Maceur, urodzona pod Warszawą w rodzinie francuskich imigrantów. Kolbergowie mieszkali w Przysusze od 1810 do 1817 roku. Oskar od dzieciństwa miał styczność ze światem kultury i nauki. W domu rodzinnym spotykał się m.in. Samuelem Bogumiłem Lindę, Mikołajem Chopinem, ojcem Fryderyka Chopina, czy Kazimierzem Brodzińskim. Dorosły Kolberg pracował jako nauczyciel muzyki, urzędnik bankowy, księgowy. Oskar Kolberg opracował ponad 1000 haseł z zakresu muzyki i muzykologii do wydanej Encyklopedii Powszechnej. Był także jednym z autorów haseł do 28-tomowej Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z połowy XIX wieku. Najważniejszym jego dokonaniem pozostało stworzenie podstaw etnografii polskiej. To etnografia była główną dziedziną, jaką się zajmował. Efektem jego pracy nad ludowymi pieśniami było wydanie w 1815 1957 roku dzieła pod tytułem Pieśni Ludu Polskiego. Oskar Kolberg jako pierwszy badacz zebrał i usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według regionów. W swoich badaniach terenowych Kolberg dostrzegł wzajemne związki elementów kultury ludowej. Efektem jego pracy było obszerne dzieło Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, którego tomy zawierają materiały dotyczące poszczególnych regionów. Do 1890 roku udało mu się wydać 33 tomy Ludu, a w sumie udało się wydać ponad 90 tomów, w tym tom 23 i 46 poświęcony ziemi kaliskiej. Sam, będąc młodym człowiekiem, zapartym tchem przeczytałem obydwa tomy poświęcone ziemi kaliskiej i 7 tomów poświęconych Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu. Jest to imponująca lektura, do której gorąco zachęcam. W Europie żaden naród nie ma tak doskonałego dzieła, jakie stworzył Oskar Kolberg, opisując jego kulturę, tradycje, muzykę i zwyczaje. Do dziś możemy czerpać wiedzę z tej ogromnej skarbnicy o ziemiach polskich. W 1873 roku Kolberg został członkiem Akademii Umiejętności, a rok później przewodniczącym Ministerstwa Antropologicznej. Kolberg uhonorowany został członkostwem Cesarskiego Towarzystwa Miłośników Przyrody, Antropologii i Etnografii w Moskwie, a także członkiem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Zmarł 3 czerwca 1890 roku w Krakowie. Kolberg spoczął na cmentarzu rakowieckim w kwaterze 47. Popiersie na jego grobie wykonane zostało przez Tadeusza Błotnickiego, rzeźbiarza i profesora Politechniki Lwowskiej.
Haj, zawracaj od Kubina, a uważaj, który nie ma, jest tam Kaśka i Maryśka, tylko mojej żonki nie ma. Hejże, no hejże, śmielej, bo to w karstwie, nie w kościele, bo w kościele ślub dawają, a w karstwie się zaliczają.
Warto wiedzieć, że w przysuskiej gminie żydowskiej miała swoje korzenie rodzina Kaspara Weinbergera, byłego sekretarza obrony, czyli ministra obrony w rządzie USA za czasów prezydentury Ronalda Reagana. Z Przysuchy kierujemy się w kierunku Radomia drogą krajową numer 12. Przy niej leży miejscowość Wieniawa. Wieniawa istnieje już ponad 5 wieków. Nazwa wywodzi się od rodu Wieniawitów, którzy założyli osadę w drugiej połowie XV wieku. Zabytków jest tu ciekawy kościół parafialny, pod wezwaniem świętej Katarzyny, wzniesiony około 1511 roku w stylu renesansowym. Nawa kościoła oraz 2 boczne ołtarze pochodzą z okresu baroku. Ołtarz główny w stylu późnorenesansowym z początków XVII wieku o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej z obrazami z tego okresu. W ołtarzu głównym jest obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Najcenniejszym zabytkiem jest poliptyk wieniawski w kaplicy świętego Stanisława, jeden z najcenniejszych zabytków sztuki regionu radomskiego oraz wielkie dzieło okresu renesansu w skali europejskiej. Badania historyczne wykazały, że dzieło to zostało zamówione przez księdza Stanisława Młodeckiego. Ukończono je w 1544 roku, a autor nie jest znany. Poliptyk składa się z 3 części i ilustruje legendę świętego biskupa Stanisława. Pole środkowe zajmuje rzeźbiona scena zabójstwa świętego Stanisława. Ruchome skrzydła z rzeźbionymi kwaterami przedstawiają zaś sceny życia świętego Stanisława w awersach oraz z nieruchomych skrzydeł zewnętrznych ze scenami męki pańskiej. Na zwieńczeniu poliptyku znajduje się rzeźbiona postać świętej Anny oraz malowane postacie świętego Józefa i Joachima. pobliżu kościoła dwór z początków XIX wieku, przy którym widoczne są pozostałości parku krajobrazowego ze wspaniałymi okazami dębów. Innych zabytków w tej miejscowości nie ma, więc jedziemy dalej w kierunku Radomia. Po kilkunastu kilometrach jesteśmy w Radomiu, największym mieście Mazowsza Południowego. Radom liczy ponad 217 tysięcy mieszkańców. To miasto na prawach powiatu w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną, historycznie w Małopolsce. Jest to największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy, siedziba powiatu radomskiego i kurii diecezji radomskiej. Dawniej miasto królewskie w województwie sandomierskim, a w drugiej połowie XVI wieku Radom uzyskał prawo składu. Radom jest siedzibą wielu instytucji o regionalnym znaczeniu. Mieszczą się tu Wojewódzki Urząd Skarbowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Sąd Okręgowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Komenda Policji obejmująca swym działaniem województwo mazowieckie z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej. Według projektu EXPON Radom zalicza się do dużych miast o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Miasto jest również organizatorem międzynarodowych pokazów lotniczych Radom Airshow, Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Radomski Festiwal Jazzowy są dziś wizytówką kulturową miasta. Airshow jest dużą imprezą, odbywa się zawsze w sierpniu. Tegoroczne pokazy w Radomiu były częścią obchodów stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Centralne uroczystości odbywały się 23 i 24 sierpnia w Dęblinie. W niebo wzbiło się 12 grup akrobacyjnych i kilkudziesięciu solistów. Ale Airshow to także wystawa statyczna. W tym roku zobaczyliśmy m.in. wystawę wojsk amerykańskich, która cieszyła się ogromną popularnością rok temu. Udział w międzynarodowych pokazach lotniczych wzięły 22 państwa. Były to reprezentacje takich krajów jak Czechy, Niemcy, Pakistan, Słowacja, Turcja, Chorwacja, Szwajcaria, Ukraina czy Hiszpania. Z kolei wśród maszyn pojawiły się myśliwce. Myśliwiec wielozadaniowy Gripen, odrzutowiec Alka, samolot F-16C Block, Falcon oraz samoloty transportowe Casa i C-130 Herkules. Dodatkowo program był wzbogacony występami solistów, takich jak Zeus Demo Team, turecki Solo, czeskie JAS-39 Gripen, niemiecki Euroflighter, austriacki Saab, słowacki MiG. Polskę na Airshow 2018 reprezentowały Falcon Drives Demo Team z Malborka, Falcon Solo Display Team z Mińska Mazowieckiego, F-16 Domo Tiger Team z Krzesin, a także śmigłowce z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia. W programie w Airshow w Radomiu, oprócz pokazów lotniczych, mogliśmy oglądać także pokaz skoczków spadochronowych, którzy utworzyli kilkudziesięcioosobową, swobodnie spadającą formację w barwach narodowych. Było co oglądać, a wrażenie jest fantastyczne. Warto się tam wybrać może w przyszłym roku, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Dzieci i młodzież, nie mówiąc już o dorosłych, będą miały niezapomnianą frajdę. Najcenniejszym zabytkiem Radomia jest zabudowa dzielnic centralnych pochodząca z okresu od XIII do XX wieku. O wartości założenia urbanistycznego tych rejonów miasta świadczy nagromadzenie oryginalnych zabytków reprezentujących w układzie chronologicznym różne style architektoniczne, co w sposób czytelny obrazuje kolejne fazy rozwoju historycznej części miasta, począwszy od wczesnośredniowiecznej osady, aż do dzielnic powstałych w XIX i XX wieku. Radomski Zespół Architektoniczno-Urbanistyczny został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków dwukrotnie. Ponadto na chronionym obszarze znajduje się około 200 obiektów posiadających indywidualne wpisy w rejestrze. Spróbujmy zwiedzić miasto, idąc trasą turystyczną Zabytki Radomia, która doprowadzi nas do najważniejszych i najciekawszych obiektów miasta nad rzeką Mleczną. Zwiedzanie rozpoczniemy od najstarszych zabytków miasta. Pierwsze to Grodzisko Piotrówka, gród obronny założony w drugiej połowie X wieku na wzniesieniu w pobliżu rzeki Mlecznej. Na początku XI wieku rozbudowany, a na przełomie X-XI wieku wzniesiono w obrębie fortyfikacji kościół pod wezwaniem świętego Piotra, pierwszą radomską świątynię, od której grodzisko wzięło nazwę. W latach 60. i na początku XXI wieku prowadzono na obszarze grodziska badania archeologiczne. Idąc dalej, dojdziemy do kościoła świętego Wacława. Jest to gotycka świątynia, jednonawowa, wzniesiona na początku XIII wieku z fundacji Leszka Białego. Jest to najstarszy budynek murowany Radomia. W pobliżu jest kościół farny świętego Jana Chrzciciela, pierwotnie gotycka świątynia jednonawowa, wzniesiona w połowie XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego. W XV wieku do istniejącej już gotyckiej bryły dobudowano trzy kaplice pod wezwaniem świętego Krzyża, świętej Trójcy i świętej Anny oraz dzwonnicę. W XVI-XVII wieku ufundowano nowe kaplice, tak zwaną Baryczkowską pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz Kochanowskich. W XIX wieku kościół wielokrotnie poddawano pracom restauracyjnym, jednak największe zmiany przyniosła mu przebudowa na początku XX wieku w stylu neogotyckim według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Najcenniejsze elementy wyposażenia świątyni to m.in. chrzcielnica z drugiej połowy XV wieku, portal i drzwi żelazne z początku XVI wieku oraz późnorenesansowy ołtarz kaplicy Kochanowskich wraz z pozostałymi elementami jej dekoracji architektonicznej. Niedaleko mamy klasztor ojców Bernardynów wraz z kościołem pod wezwaniem świętej Anny Aleksandryjskiej. Gotycki zespół klasztorny ufundowany w połowie XV wieku przez Kazimierza Jagiellończyka. Pierwotnie drewniane obiekty zastąpiono w pierwszej dekadzie XVI wieku budynkami murowanymi. Całe założenie posiadało cechy obronne. Kościół gotycki wielokrotnie poddawano pracom restauracyjnym w XIX i na początku XX wieku. Najcenniejsze wyposażenie kościoła to stale z około 1500 roku. Późnogotycka grupa pasyjna przypisywana warsztatowi Wita Stwosza oraz rokokowe ołtarze boczne. Wysokiej klasy zabytkami architektonicznymi są też zachowane sklepienia krzyżowo-żebrowe w prezbiterium, fragmenty polichromii z XVII wieku oraz unikatowy w skali kraju charakterystyczny budynek kuchni klasztornej z początku XVI wieku. Nieco dalej jest dawny zamek królewski. Są te relikty zabudowy z XVI-XVII wieku. Budynek został wzniesiony w połowie XV wieku, rozbudowany w latach 1510-1515, a zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, odrestaurowany pod koniec XVIII i XIX wieku. Pierwotne założenie zamkowe było wkomponowane w ciąg fortyfikacji miejskich i stanowiło ich istotny element. Obecnie zachowane są jedynie relikty tzw. Domu Wielkiego. W pobliżu pozostałości murów miejskich. Mury miejskie Nowego Radomia zostały wzniesione w XIV wieku, zawierały otwarte na zewnątrz baszty oraz trzy bramy. Lubelską nie zachowała się, jak również Piotrkowska, która nie zachowała się, i Krakowską, której szczątki możemy oglądać. Rozebrane na początku XIX wieku fortyfikacje usadowione były na fundamentach z kamienia polnego. Zachowane fragmenty murów miejskich znajdują się m.in. przy ulicy Wałowej. Są to pozostałości bramy krakowskiej oraz fragment z basztą wkomponowany w gmach popijarski.
Słyszę, że jesteś tu, czuję cię blisko. Czy pozwolisz mi zobaczyć twoją czułą twarz? Brak mi spojrzenia twych oczu. Tęsknię za barwą, melodią twoich słów.
Dziś kończymy nasz spacer przy fragmentach murów miejskich. Na dalsze zwiedzanie Radomia i jego atrakcji zapraszam już w naszej następnej audycji.
Sprzytulę cię znów, a ty od lat nie przychodzisz, czy nie?